A my z panem profesorem, bo w naszym studiu już jest pan profesor Bogdan Szafrański, Polonia Instytutu Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Ja jeszcze dodam Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, tam prowadzę też zajęcia.
Dodajemy. My staraliśmy się znaleźć ulubiony utwór pana profesora, bo właśnie szukamy Santany. To pan sobie zerknie, czy pan... Czy
nie, pan... może być Rekonowa, także...
Dobrze. Jest. To później usłyszą państwo, bo jak się dowiedziałam, pan profesor no jest chyba fanem, prawda, Carlosa Santany?
No jest to jeden z bardziej takich moich ulubionych artystów, ale to z czasów mojej bardziej młodości, bym powiedział, czyli tam lata 70. do 90.
A my dzisiaj niestety albo stety nie będziemy rozmawiać o muzyce, nie będziemy rozmawiać o Carlosie Santanie, tylko porozmawiamy o sprawach bardzo ważnych, mianowicie o wyborach w Stanach Zjednoczonych. Super wtorek, tak mówi się o dzisiejszym dniu. To jeden z najważniejszych wydarzeń amerykańskich w prawyborach, bo dzisiaj głosy będą oddawać wyborcy aż w 14 stanach. Dlaczego tak. Ten super wtorek jest tak ważny, panie profesorze?
On jest tak ważny, bo mniej więcej 1/4 wyborców będzie głosować, czyli po dniu dzisiejszym, po tych wyborach, prawyborach, to będziemy mieć wiedzę, czy któryś z kandydatów, a tam w zasadzie już pozostała trójka kandydatów po stronie Partii Demokratycznej jest liderem, czy też dalej jeszcze będą konkurować. Czyli jeśli dwóch albo trzech będzie miało podobne wyniki, to będziemy musieli czekać na taki kolejny dzień. Pod koniec miesiąca będzie kolejna 1/3 wyborców głosować i wtedy być może się rozstrzygnie. Jak nie, no to będziemy musieli czekać na wszystkie prawybory, wyniki prawyborów, a później jeszcze na konwencji, tak zwani superdelegaci, czyli przedstawiciele elit Partii Demokratycznej, być może jeszcze zdecydują. Ale już być może po tym pierwszym dużym wydarzeniu, czyli dzisiejszych prawyborach, będzie można coś więcej powiedzieć.
No to scharakteryzujmy tych trzech głównych liderów, tak? Joe Biden, Bernie Sanders i Michael Bloomberg. To są ci trzej najistotniejsi?
Tak, bo dwóch pozostałych, trzech w zasadzie wczoraj zrezygnowało, więc mamy już tylko tą trójkę, nazwijmy to, tak zwanych poważnych kandydatów.
Mm-hmm. I scharakteryzujmy ich. Czym oni się między sobą różnią? Czym starają się przekonać do siebie wyborców?
No tu w zasadzie powinniśmy po pierwsze porównać Joe Bidena i Berniego Sandersa. Joe Biden jest przedstawicielem, nazwijmy to, tradycyjnych elit Partii Demokratycznej, wieloletni działacz tej partii, wiceprezydent w czasach Baracka Obamy. I można powiedzieć, że jego program, jeśli chodzi o poglądy Partii Demokratycznej, są to poglądy dość umiarkowane, będące pewną kontynuacją tego, co było za Baracka Obamy. Także jego programy, jego pomysły w pewien sposób albo wspiera, albo powiela Joe Biden. I to jest takie skrzydło, mówi się, umiarkowane, centrowe. Natomiast Bernie Sanders jest to zupełnie inny świat. To jest, można powiedzieć, takie skrzydło lewicowo-progresywne. Sam Bernie Sanders o sobie mówi, że jest socjalistą.
Żyd z żydowskimi korzeniami.
Tak, i to z korzeniami tutaj z terenu Polski. Jego rodzina pochodzi z malutkiej miejscowości między Tymbarkiem a Łąckiem. Ktokolwiek z Owosądeczyzną ma coś do czynienia, no to szczególnie Łącko kojarzy z najlepszą śliwowicą w Polsce. Jego rodzina wyemigrowała w 21 roku, czyli bardzo dawno. Niektórzy mówią, że czasem Bernie Sanders mówi o antysemityzmie w Polsce, ale ja tego nigdy nie słyszałem. Zresztą na terenie Galicji przed 21 rokiem to pewnie trudno było mówić o jakimś tak zwanym polskim antysemityzmie, więc ja raczej słyszałem Berniego Sandersa, że z pewną dumą o sobie mówi jako potomek polskich Żydów i jakby traktował bycie potomkiem właśnie polskich Żydów jako pewien rodzaj nobilitacji. Także mamy tutaj pewien również akcent polski. Dodatkowo, a to jest bardzo ciekawe, można powiedzieć, jego doradcą jest Jeffrey Sachs, czyli ten, który wprowadzał tutaj nazwijmy to kapitalizm, wolny rynek i pomagał Leszkowi Balcerowiczowi, niektórzy uważają, a na pewno tak uważa Jeffrey Sachs, że on jest autorem tak zwanego planu Balcerowicza, który później go jedynie uszczegółowił i wdrożył, no to teraz pomaga wprowadzać socjalizm Berniemu Sandersowi.
No jak wyjdzie mu tak jak w Polsce, to nie wiem, czy to będzie no, dobre rozwiązanie.
To w ogóle jest no, zaskakujące, że takie koło zatoczyło.
Historia.
Historia.
A Michael Bloomberg, jakie są jego szanse na...
No więc Michael Bloomberg o tyle jest ciekawy, i ja go jednak postawiłem obok, że on nie jest przedstawicielem partii, ale jest super,
niezależnym kandydatem,
super
tak?
Bogaczym. Mhm. No on trochę wchodzi w buty bycia potencjalnym kandydatem partii demokratycznej, tak jak Trump wszedł, nie będąc szczególnie wcześniej związany z partią republikańską, a stał się kandydatem partii republikańskiej. Michael Bloomberg jest wielokrotnie bogatszy od Trumpa. Szacuje się na jakieś 15-17 miliardów dolarów jego majątek, podczas gdy Trumpa 3-5. I Michael Bloomberg jest gotów wydać potężne pieniądze, a wydał już na kampanię wyborczą, więc jest to, można powiedzieć, kandydat, którego poglądy nie do końca są aż tak jasne jak tych dwóch poprzedników, natomiast za nim stoi ta potężna siła pieniądza.
No wiemy też, że właśnie Michael Bloomberg wydaje ogromne pieniądze na kampanię wyborczą i skupia się na tym, żeby jego reklamy pojawiały się w internecie i we wszystkich mediach. Mniej jednak wychodzi do obywateli, mniej się spotyka. To jest dobra recepta na zwycięstwo w Stanach Zjednoczonych?
No, ja powiem, to nie tyle jest recepta, co Michael Bloomberg jest, ja bym powiedział, dość słaby, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne.
Dlaczego?
No, taką ma, powiedzmy, naturę, że nie jest spontaniczny, nie potrafi, tak jak na przykład Donald Trump przed tłumem czuje się jak ryba w wodzie. Michaelowi Bloombergowi brakuje tej swobody i tego doświadczenia. Tyle ma lat, że już się tego nie nauczy.
Ile? Jakim on jest wieku?
No to jest podobny wiek jak Trump. W ogóle ci wszyscy kandydaci to są, można powiedzieć, super emeryci. Tak 70-latkowie mniej więcej.
No widocznie takie jest zapotrzebowanie. Czyli Michael Bloomberg nie ma takiej charyzmy i nie tak przyciąga takiej rzeszy do siebie wyborców, ale inna sprawa mnie interesuje. Bernie Sanders, o którym rozmawialiśmy, o tych jego żydowskich korzeniach, powiedział podczas jednej z debat, określił premiera Izraela Benjamina Netanyahu mianem reakcyjnego rasisty. Zadeklarował, że jako prezydent rozważałby cofnięcie tego, co zrobił Donald Trump. Mówię o przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. No to takie odważne stwierdzenie, które chyba niekoniecznie przysporzyłoby mu, czy może mu przysporzyć głosów Żydów w Stanach Zjednoczonych. Czy wręcz inaczej, nie, czy wręcz odwrotnie.
Sytuacja jest dokładnie odwrotna. Na partię demokratyczną tradycyjnie głosuje 2/3, nawet do 80% obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego. To o ich głosy, czyli żeby przyciągnąć ich do partii republikańskiej, raczej walczy Donald Trump, to mniej więcej, gdyby mu się udało, tak powiedzmy, 1-2 miliona głosów tych, które normalnie należy się spodziewać, że będą to głosy dla partii demokratycznej, przeniesienie stolicy do Jerozolimy, to jest pewien gest, żeby przekonać część tych właśnie progresywnych wyborców pochodzenia żydowskiego w Stanach. Także Bernie Sanders dobrze wie, że jeśli uderzy w dobrą nutę, to zagłosują na demokratów ci wyborcy. Także ta decyzja jest dość świadoma i jeśli utrzyma się historyczny podział, że powiedzmy dwie trzecie głosów tych wyborców pójdzie na demokratów, no to raczej Trumpowi nie uda się przeciągnąć ich niż...
Czyli te relacje z Izraelem nie są tak istotne dla Amerykanów pochodzenia żydowskiego?
Na to liczy Trump, że one są. Natomiast okaże się w wyborach. Trump chce przyciągnąć tych tradycyjnie progresywnych wyborców.
Ale reakcyjny rasista to bardzo mocne
słowo. No to przesadził, tak. No, to już nie chcę tłumaczyć, czy to akurat były dobre słowa, tym bardziej, że na to wygląda, że Netanyahu i jednak prawica będzie rządzić w Izraelu, więc tu powiem, że trochę to sformułowanie było nie tylko przesadzone, ale i ryzykowne. Ale jeśli się odnosimy do historii, to wyborcy pochodzenia żydowskiego są raczej wyborcami.
Przyszłość
demokratów.
Donalda Trumpa w przyszłych wyborach prezydenckich nie jest zagrożona. W tym kontekście pytam się o to, że on nie ma żadnego kontrkandydata
Nawet szkoda, że nie przyniosłem tutaj, a miałem kartę do prawyborów kalifornijskich i na tej dla partii, to na te dzisiejsze można powiedzieć. Mianowicie na karcie wyborczej dla zwolenników partii republikańskiej jest prócz Trumpa 6 kandydatów, ale są to nazwiska kompletnie osób nieznanych. Czyli oni łącznie, jeśli uzyskają 1%, to będzie i tak ich sukces. Nawet wątpię, czy tak się uda. Większość, ta 99 z przecinkiem, będzie głosowała w wyborach. Bo te prawybory też się odbywają, tylko one są bez większego znaczenia, jak wiadomo, kto wygra. Natomiast ciekawostką jest to, że również można wpisać swojego kandydata, czyli tam jest Donald Trump jako kandydat, tych sześć nazwisk kandydatów, a jeszcze jak ktoś tam chce sobie wpisać, nie wiem, Jennifer Lopez czy swojego tam kolegę, to też to można zrobić. To też jest pewna ciekawostka. Oczywiście taka osoba nie zostanie kandydatem, bo trzeba by tam, żeby miliony osób miało tę samą myśl, żeby było to zaznaczone, ale to, że można wpisać swojego kandydata, to jest pewna ciekawostka wyborów w Stanach Zjednoczonych.
Jak rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, to na pewno także trzeba porozmawiać o koronawirusie w Stanach Zjednoczonych. Jak tam Amerykanie przygotowują się do tej epidemii? Czy przywiązują taką uwagę jak my tutaj w Europie, czy jednak z większym dystansem patrzą na koronawirusa?
Ten temat stał się równie polityczny jak u nas w dniu wczorajszym, w Stanach parę dni wcześniej, bo prezydent Trump, przedstawiając swoje zdanie, niejako zdanie jego przeciwników, lekceważył zagrożenie. Ale wczoraj mieliśmy wystąpienie bardzo dobre i takie bardzo mocne osoby, która będzie odpowiedzialna za ten projekt, czyli wiceprezydent Mike Pence. I widać było, że przyłożyli się do tego tematu. Natomiast dość ciekawe jest to, jaka jest pewna proporcja. Mianowicie w Stanach jest aktualnie około 100 przypadków koronawirusa potwierdzonych. Natomiast jest 6 przypadków śmiertelnych. Czyli powiedzmy...
Czyli mały odsetek,
no,
tak?
Ja bym powiedział duży odsetek, bo to jest 6%. Podczas gdy się uważa, że około 1%, nie więcej niż 3% jest, czyli ten przypadek amerykański już tego nie potwierdza. Co więcej, te przypadki są skoncentrowane w stanie Washington, czyli tam, gdzie jest Seattle, północno-zachodni stan. I tam jest tych 6 przypadków śmiertelnych bodaj na 10 czy 12 zachorowań. Czyli jakby akurat ten stan wskazywało, że nawet może być śmiertelność około 50%. No to wtedy, gdyby śmiertelność była większa niż 1%, była 5, 6 czy więcej, to zagrożenie dla całego świata byłoby dużo większe, bo to, co podają Chińczycy, no czy to jest prawda, czy nie, no to sami wiemy, oglądając powiedzmy film o Czernobylu, jak tego typu administracje, czyli tam komunistyczne potrafią manipulować danymi. Oczywiście lepiej byłoby, żeby to był 1% śmiertelność niż więcej, ale ten przypadek amerykański jest dość zastanawiający.
No i ostatnia także informacja, które do nas dopływają z Kataru. W Dausze została podpisana wspólna deklaracja w sprawie pokojowego uregulowania ciągnącego się od 18 lat konfliktu wojennego. Wysłannik USA złożył przedstawiciele talibów, Mulla Baradar. Myśli pan, że to jest wydarzenie bez precedensu, że to może naprawdę przysporzyć pokoju w tamtym regionie świata?
No to, że trudno liczyć na pokój w Afganistanie, to powiedzieli przedstawiciele Pentagonu wczoraj, że to, że się wycofują, i to zresztą się wycofują w takich, powiedzmy, falami, w fazach, czyli w pewnym momencie mogą nawet zatrzymać czy odwrócić to wycofywanie się, jeśli się sytuacja znacznie pogorszy. Także talibowie wiedzą, że nie mogą przesadzać, a jest to na tyle tygiel gorący, że tam sobie trudno wyobrazić, że po tylu latach, to w zasadzie trzeba liczyć tam od prawie roku, od 80, kiedy to armia sowiecka wkroczyła, no i to już mamy 40 lat wojny, że jak nożem usiął, skończą się te konflikty.
Tam obecny był Mike Pompeo, podkreślił właśnie szef amerykańskiej dyplomacji, że będzie uwolnienie 5000 więźniów i zatrzymanych przez wojska międzynarodowej koalicji wraz z siłami rządowymi Afganistanu oraz 100 jeńców, którzy dostali się w ręce talibów. A czy podobnie sytuacja mogłaby wyglądać w Iraku? Czy są jakiekolwiek szanse na wycofanie się wojsk ze Stanów Zjednoczonych właśnie stamtąd?
Iraku raczej trudno sobie wyobrazić, jakkolwiek pewnie Donald Trump i Amerykanie są już zniecierpliwieni tym przeciągającym się konfliktem, który no też prawie ma 30 lat. Także koszty obu interwencji amerykańskich były potężne, a takie rezultaty, można powiedzieć, niespecjalnie imponujące, więc pewnie ochota do wystąpienia, do wyjścia z Iraku byłaby, natomiast z tego kraju może być to politycznie trudniejsze.
Ale z Syrii jakoś się udało.
No nie do końca. Znaczy, mnie się wydaje, że Amerykanie ogłosili wystąpienie po to, żeby szefa Al-Kaidy dopaść, który trochę się wtedy, można powiedzieć, mniej miał na baczności i został zabity. Właśnie w tym czasie, kiedy Amerykanie się wycofywali. Tam jeszcze Amerykanie są w tej części, no, na pograniczu z Irakiem.
Ale już nieznacznie się angażują w ten konflikt.
Tak, to prawda, ale powiedzmy, powrót przez granicę, której nie ma między Irakiem a Syrią, zawsze jest możliwy, ale przynajmniej prezydent Trump pewnie nie ma na to ochoty, ale gdyby sytuacja skłaniała, to w końcu jest tak gorący rejon, czy dojdzie do jakichś potyczek poważniejszych, bo już są między armią syryjską a turecką, no to w co to się obróci, to lepiej nawet nie rozważać, bo po jednej stronie są jednak Rosjanie wspierający Asada, armię syryjską, no a po drugiej, siłą rzeczy, Turcja to członek NATO, więc Stany, choć niespecjalnie przepadają za aktualnymi władzami tureckimi, no my również jesteśmy członkiem NATO, no to w jakimś tam stopniu, przynajmniej formalnie, wspieramy Turcję.
I już na koniec, panie profesorze, jak dzisiaj wyglądają relacje na linii Teheran-Waszyngton? Czy one się poprawiły, czy to jest na razie zawieszenie w próżni tego konfliktu?
Jest zawieszenie,
przeczekanie.
Ale jest pewien taki, można powiedzieć, pozytywny sygnał ze strony Donalda Trumpa. On powiedział, ponieważ akurat ta nieszczęsna epidemia koronawirusa dotknęła nie tylko Chiny, ale również jednym z krajów bardziej dotkniętych, i to powiedzmy o dużej śmiertelności, jest Iran, to Trump zasygnalizował, że ponieważ ta dziedzina, czyli jak walczyć z tego typu zjawiskami, to najlepsi są Amerykanie. Jeśli się Iran zwróci do Ameryki o pomoc w walce z epidemią koronawirusa, to Amerykanie pomogą. Także ten sygnał jest taki pozytywny, no i można powiedzieć z punktu widzenia humanitarnego właściwy.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Bogdan Szafrański, Polonia Instytut, Uczelnia Łazarskiego i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Tak jest. To my teraz posłuchajmy Carlosa Santany. Pan profesor lubi, mam nadzieję, że słuchacze też lubią. My z Darkiem Konkolem też lubimy. A my przeglądamy dalej gazety. Chybione zarzuty Najwyższej Izby Kontroli o skazanych, informuje dzisiejsza Rzeczpospolita. Raport NIK bez śledztwa. Nie będzie postępowania dotyczącego rzekomych nieprawidłowości w pracy dla więźniów. NIK przegrała w prokuraturze. Patryk Jaki informuje i mówi, że to kompromitacja. Poznańska prokuratura regionalna odmówiła wszczęcia śledztwa z doniesienia NIK, która dopatrzyła się nieprawidłowości. Ale przypomnijmy, że tych doniesień do prokuratury aż było 15, więc to jedno jest z takim rozstrzygnięciem, jakie będą inne. Będziemy Państwa informować, a jeszcze wywiad w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pozwę wicepremiera Piotra Glińskiego, który kilkakrotnie łamał prawo, deklaruje historyk profesor Dariusz Stola. Przypomnijmy, od 1 marca Zygmunt Stępiński objął funkcję dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Mimo to, że to Dariusz Stola wygrał konkurs na stanowisko, ale nie został powołany. Pytają się dziennikarze, dlaczego ostatecznie zrezygnował pan z walki o szefowanie Polin. To mogą Państwo przeczytać w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Kto zyska po epidemii? Zastanawiają się także dziennikarze, czy właśnie może to być Meksyk, o czym dzisiaj rozmawiałam między innymi z Radosławem Pyflem. Zemsta za odrzucenie, Sala samobójców, Hejter to mocny film o nienawiści w świecie fake newsów. Przypomnijmy, Sala samobójców Jana Komasy to był bardzo wstrząsający obraz pokazujący młode pokolenie uzależnione od internetu, uzależnione od gier, żyjących w wirtualnym świecie i o strasznych konsekwencjach, które z tego świata wynikają. Maciej Sztur jako kandydat na prezydenta w filmie Sala samobójców, Hejter też Jana Komasy od piątku w kinach. Nie mogę Państwu więcej nic na ten temat powiedzieć, bo tego filmu nie widziałam, ale Sala samobójców zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo to było nowum w polskiej kinematografii. I teraz nasz dziennik na pierwszej stronie. Donos za odmowę demoralizacji. Na uniwersytecie nie ma miejsca, żeby za pomocą sztuki rozpowszechniać tezy czy treści demoralizujące. Studentka Akademii Muzycznej w Łodzi zarzuciła wykładowcy cenzurę i homofobię. Dlaczego? Dzisiaj pisze o tym nasz dziennik. Otwórzcie kościoły. Patriarcha Wenecji zaapelował do biskupów włoskich, aby otworzyli kościoły. Ksiądz arcybiskup Francesco Moragia stanął po stronie włoskich wiernych, którym uniemożliwiono uczestnictwa we mszach świętych. Decyzja o zamknięciu kościołów z powodu epidemii koronawirusa nie uwzględniła szkód duchowych. Oczywiście nasz dziennik także informuje dzisiaj o Sejmie i o ustawie, która została wczoraj przyjęta, teraz trafiła do Senatu. Ja jeszcze przeglądam dzisiejszą gazetę wyborczą. Szkoły uczą się smartfonów, tylko jedna przerwa z telefonem albo wyznaczone miejsca, w którym można z niego korzystać. Szkoły muszą się dostosować do zmieniających się czasów. I Gazeta Polska codziennie, oczywiście o Grecji, gdzie szturmujący uchodźcy atakują granicę grecko-turecką, a także Kraska nadal czeka na sprawiedliwość. Sąd okręgowy w Szczecinie nie chciał się zająć sprawą Arkadiusza Kraski, skazanego na dożywocie za rzekome podwójne zabójstwo na tle mafijnym. Powód? Dziś prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie jest sędzia Maciej Strączyński. 18 lat temu to on posłał Kraskę za kratki. W ubiegłym roku Kraska został oczyszczony przez Sąd Najwyższy i wyszedł na wolność. Po tej zbrodni sądowej Kraska wciąż czeka na sprawiedliwość. Także Gazeta Polska codziennie pisze dzisiaj o potomkach Armii Krajowej kontra spadkobiercach Urzędu Bezpieczeństwa. Chodzi o zakłócanie nabożeństwa, które miało miejsce w minioną niedzielę. Przypomnijmy, arcybiskup Marek Jędraszewski odprawiał tam mszę. Aktywiści zakłócali modlitwę, a także były zakłócenia podczas śpiewania hymnu narodowego. To było w minioną niedzielę. Opozycja upolitycznia wirusa. Premier, proszę o spokój i profesjonalne podejście. Teraz będziemy czekać zapewne na to, kiedy rząd ogłosi nam pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, bo przypomnijmy, że w Czechach już takie przypadki, 3 zostały odnotowane. Turcja uderza w Asada tarczą wiosny. To informacje z Bliskiego Wschodu. Turcja ogłosiła rozpoczęcie ofensywy wojskowej w prowincji Idlib przeciwko siłom reżimu prezydenta Baszara al-Asada. Wirus obniży ceny na stacjach paliw. To dzisiejsza Gazeta Polska codziennie także się zastanawia. Ropa naftowa, rozprzestrzeniająca się epidemia koronawirusa ogranicza transport lotniczy oraz morski. Spada przez to popyt na ropę naftową i paliwa, a to z kolei powoduje, że ceny na stacjach benzynowych mogą być coraz niższe. No to chyba jeden z nielicznych pozytywnych aspektów pojawienia się koronawirusa, że będziemy mniej płacić za paliwo. I jeszcze święta wojna z faworytem. Liga przyspiesza dla fanów sportu. 25. kolejka zostanie rozegrana już dziś i jutro. Zacznie się mocnym akcentem, bo derbami Krakowa. Krakowia z Wisłą zmierzą się dziś po raz 199. Biała gwiazda w tabeli idzie jak burza i niewykluczone, że skończy sezon w pierwszej ósemce. Wtedy jubileuszowa 200. święta wojna byłaby rozegrana jeszcze w tym sezonie. To dla fanów sportu i derby Krakowa i ostatnia próba Janowicza. Po ponad 2 latach przerwy znów siecze serwisem i wygrywa. Ambicje ma mniejsze niż dawniej, co paradoksalnie może mu pomóc. Janowicz wrócił po niemal 800 dniach. Dla porównania najdłuższa przerwa uchodzącego za największego pechowca na zawodowych kortach Juana Martina del Potro to 330 dni. No i puste 180 minut Barcelony. Piłkarze Realu Madrytu wygrali z Barceloną 2-0. Zrzucili ją z pozycji lidera Ligi Hiszpańskiej i sami rozsiedli się na szczycie tabeli. Leo Messi był bezradny i sfrustrowany. To informacje sportowe. Żegnamy się z Państwem. Dzisiejszy Poranek Wnet przygotowali Jaśmina Nowak oraz Dariusz Perku-Konkol. Poprowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Zapraszam jutro w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na Poranek Wnet, a ja zapraszam na Popołudnie Wnet od godziny 16 do 18. A za chwilę jedna z moich ulubionych audycji w Radio Wnet, Milo Curtis. Na początku był chaos, a my teraz posłuchajmy o bohaterze, hero. Michael Kiwanuka zaśpiewa nam o bohaterach.